Słowa do słowa.
2. niedziela Adwentu, rok A. Z księgi Izajasza. Przestaną źle postępować. Cała bowiem zamieszkana ziemia napełni się poznaniem Boga jak wodą, która dąży do napełnienia morza. Z psalmu 72. Zlituje się nad biednym i ubogim, a ocali też życie nędzarzy. Z listu do Rzymian. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Ja was chrzczę w wodzie dla nawrócenia, a ten idący za mną jest mocniejszy ode mnie. Siostry i bracia, przed nami liturgia drugiej niedzieli Adwentu. Wchodzimy bardzo mocno, z bardzo mocnym akcentem w ten nowy rok liturgiczny, w którym mamy przyglądać się Kościołowi, to znaczy mamy przyjrzeć się swojej wierze, swojej relacji do Boga, który działa w Kościele, bo ten Kościół jest Kościołem Chrystusa. I słowo, które Pan nam daje w Kościele, we wspólnocie Kościoła, chcę nam zadać kilka pytań. Pytań bardzo ważnych, fundamentalnych. Pytań o wiarę, o miłość, o miłosierdzie, o odpowiedzialność, o to wszystko, co jest tak potrzebne, by Kościół był wiarygodny, byśmy skutecznie opierali się pokusie dystansowania się od tego, co świat nazywa Kościołem, od tej rzeczywistości, instytucji. Rozmaite definicje się pojawiają. I różnie też reagujemy na stwierdzenie, że to przecież my jesteśmy Kościołem. Ale do rzeczy. 11 rozdział proroctwa Izajasza. Słyszymy dziś pierwsze 10 wersetów tego rozdziału i ten tekst dotarł już do naszych uszu w minionym tygodniu. Wtedy zastanawiałem się, czy naprawdę trzeba mówić o rzeczach niemożliwych? Bo przecież wizja, że wilk będzie się pasł razem z owcą, że pantera będzie spać razem z koźlęciem, że ciele, byk i lew paść się będą razem na tej samej hali i że małe dziecko będzie je prowadzić, że krowa i niedźwiedź będą wypasane razem i tak dalej, i tak dalej. Czy taki tekst, takie słowo nie jest bliższe bajkom braci Grimm, bajkom Andersena czy La Fontaine'a? A nie słowem objawionym. Ale skoro znajdujemy to słowo, ten tekst w księdze proroka Izajasza i wierzymy, że jest to tekst natchniony, to pojawia się kolejne pytanie, ponieważ po opisaniu tych nieprawdopodobnych rzeczywistości, które mają się wydarzać w przyszłości, w wersecie 9 przeczytamy: przestaną źle postępować. Nie będą mogli na mojej świętej górze zgładzić kogokolwiek, cała bowiem zamieszkana ziemia napełni się poznaniem Boga jak wodą, która dąży do napełnienia morza. I chodzi od kilku dni za mną to pytanie, co jest bardziej niemożliwe. To, że wilk razem z owcą będzie się pasł, że pantera i koźle mogą razem zasnąć, czy to, że ludzie przestaną wreszcie źle postępować, że cała ziemia napełni się poznaniem Boga, że wszyscy ludzie będą mieli relacje z Ojcem Niebieskim. Patrzymy na rzeczywistość, doświadczamy trudów życia, widzimy, jak bardzo ten świat jest odległy od proroctwa Izajasza i jaka może być odpowiedź. Albo z innej strony, do czego prowokuje nas to dzisiejsze słowo? Czego ono od nas się domaga? Bo przecież skoro spotykamy Słowo, skoro wchodzimy z Nim w relacje, skoro siadamy przy stole Słowa po to, by je usłyszeć, by posłuchać tego, co ma do powiedzenia, by uczyć się przyjmować Jego punkt widzenia, to każdy z nas jest nie tylko zaproszony, ale też zobowiązany do tego, żeby to Słowo przenieść w naszą rzeczywistość. Żeby się to Słowo stało życiem. Przecież cały Adwent służy między innymi temu, byśmy stanęli w noc Narodzenia Pańskiego i wykrzyknęli z radością: tak, Słowo stało się ciałem, ono stało się życiem. I co dalej? Siostry i bracia, to nie są tylko pobożne życzenia albo prawienie morałów, czy sztuczki kaznodziejskie, o których Jezus powie w Ewangelii wyraźnie: słuchajcie tego, co mówią, ale nie naśladujcie uczynków, bo potrafią wiązać takie ciężary, że się nie da ich unieść. Ale sami oczywiście nawet palcem nie chcą ich tknąć. Wierzę głęboko, że to Słowo jest dane każdemu z nas i nie po to, żeby was czy mnie jakoś zmiażdżyć czy pokazać nam beznadziejną sytuację człowieka lub przypomnieć o tym, że nie damy rady, że ten świat jest zupełnie innym światem, że my musimy jeszcze czekać na spełnienie tego proroctwa, że być może to się wcale nie dokona za naszych dni. Nie, to Słowo przychodzi dziś z nadzieją, z tym, co jest sednem Adwentu. Ono tęskni i to Słowo pyta dziś o naszą tęsknotę. Czy myśmy się przypadkiem już nie przyzwyczaili do tego, że no jest jak jest, takie życie przecież? Czy potrafimy poważnie potraktować to, co mówi Bóg i to, co mówią ludzie posłani przez Boga? Jak choćby święta Matka Teresa z Kalkuty. Świat ma być lepszy? No to Pan się zacznie nawracać, ja się będę nawracać. Ten świat się zmieni. Wśród tych wszystkich postanowień adwentowych, rozmaitych, na miarę naszą, osobistą, indywidualną, warto prosić o siły i o wiarę, by naprawdę zatęsknić za spełnieniem słów tego proroctwa. By ten, który narodził się między zwierzętami ponad 2000 lat temu, oczywiście to były zwierzęta przyjaźnie do niego nastawione, i który później, 30 lat później, spotkał się według relacji jednego z ewangelistów z bestiami na pustyni, żył pośród bestii, poszcząc i doświadczając pociechy przynoszonej przez aniołów, by właśnie On uzdalniał nas do zmiany tego świata. Nie w nie wiadomo jakich deklaracjach, ale konkretnej i o wiele trudniejszej niż deklaracje codzienności. Żeby nam nie zabrakło wiary, że On jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Bo to jest Bóg, który dostrzega każdego człowieka. Ten psalm 72, napisany na cześć Salomona, dedykowany temu największemu, czy raczej najmądrzejszemu ze wszystkich królów narodu wybranego, bo największym jednak pozostaje Dawid, ten psalm pokazuje wyraźnie punkt widzenia Boga. Oczywiście jest to swego rodzaju modlitwa: przekaż Boże swe wyroki królowi, synowi króla swoją sprawiedliwość, aby sądził Twój lud sprawiedliwie, Twoich ubogich zgodnie z Twoimi sądami. Tak, to Bóg jest tym pierwszym. Jego prawo jest najważniejsze. I właśnie dzięki temu, że to On jest wyjątkowy i że Jego prawo jest fundamentem wszystkiego, Boże Słowo konstytuuje całą rzeczywistość, to człowiek, który szanuje to prawo i żyje tym prawem, rzeczywiście zlituje się nad biednym, nad ubogim, ocali życie nędzarzy. Bo nie chodzi tylko o to, żebyśmy się modlili o takich rządzących. Chodzi również o to, byśmy sami byli takimi ludźmi, którzy mają serce gotowe do litości, do współczucia, do rozdawania miłosierdzia, do ocalania innych. Każdy z nas doskonale wie, jak to wygląda w jego osobistym życiu, wśród tych najbliższych, w tej przestrzeni naszej pracy. I nie chodzi wcale o to, żeby robić komuś publiczne wyrzuty albo zmuszać do prowadzenia otwartego rachunku sumienia w całkowitej jawności, tylko żeby w tym czasie adwentowym tak bardzo szczerze przyjrzeć się sobie, nie bać się spojrzenia w studnię swojego serca, ale nie robić tego samemu. Poprosić o światło Ducha Świętego, żeby się nie zgubić w sobie i bardzo mocno, z upartością prosić o towarzystwo Jezusa, bo tylko z Nim można przyjąć całą prawdę. Wiedząc, że nawet jeśli nasze serce nas oskarża, jak napisze święty Jan Apostoł, to On jest większy, On zna wszystko. A wtedy będziemy na siłach, żeby spełnić to, co nas prosi dzisiaj apostoł narodów w tym fragmencie przedostatniego rozdziału Listu do Rzymian. Przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Bo Chrystus stał się sługą zarówno obrzezanych dla ukazania Bożej wierności w wypełnieniu obietnic udzielonych praojcom, jak i nieobrzezanych, by wszystkie narody sławiły Boga za okazane im miłosierdzie. Słowa, które napisał Paweł do wspólnoty w Rzymie, składającej się i z obrzezanych Żydów, którzy uwierzyli Ewangelii, i nieobrzezanych pogan, którzy też zafascynowali się Chrystusem i przyjęli chrzest, to wezwanie, by przygarniać siebie nawzajem, by nie uciekać od siebie, by nie rywalizować, by się wzajemnie nie niszczyć, by nie szukać pierwszego miejsca i tak dalej, i tak dalej. By uwierzyć, że Bóg nam zaufał, że Bóg nas wybrał i że ten Kościół Chrystusa jest czymś więcej, niż jesteśmy sobie w stanie pomyśleć i często czymś zgoła przeciwnym, niż to, co próbujemy zrobić z Kościołem albo z Kościoła. Sobór Watykański II powie o wspólnocie Kościoła, że to sakrament zbawienia, że to znak łaski zbawiającej człowieka, że tu, w Kościele jest Bóg, który oferuje życie na wieczność. Co więcej, to nie tylko oferta, ale też ofiarowanie. Dlatego Adwent jest również zaproszeniem do tego, by przypominać sobie to, co zostało już powiedziane. Dlatego święty Paweł pisze w 4 wersecie 15 rozdziału tego listu, żebyśmy pamiętali przy tym, że wszystko, co dawniej zostało spisane, zanotowano ku naszemu pouczeniu, abyśmy mogli trwać w nadziei dzięki umocnieniu i zachęcie pochodzącym z pism. Dlatego możemy jedni drugich przygarniać. Paweł zresztą tutaj używa dokładnie tego samego słowa, którego ewangeliści użyli, opisując scenę pod Cezareą Filipową, kiedy po wyznaniu wiary i wypowiedzeniu przez Jezusa słów: Ty jesteś Piotr, Ty jesteś skała, na niej zbuduję mój Kościół. To była wiadomość oszałamiająca dla pierwszego z apostołów. Piotr przygarnął Jezusa, objął Go, wyprowadził gdzieś na bok i zaczął tłumaczyć Bogu, jak wszystko powinno wyglądać. Owszem, Jezus zareagował wtedy bardzo mocno, bardzo ostro, ale z Piotra nie zrezygnował. Odpowiedział na to przygarnięcie prawdą. Nie zlekceważył pokusy, która dosłownie w tej chwili właśnie wdzierała się do serca Piotra. I wiemy dobrze, że Jezus nigdy z Piotra nie zrezygnował i nie zrezygnuje. Dlatego tak bardzo potrzebujemy we wspólnocie Kościoła zasłuchania w głos Ducha Świętego. Wrażliwości na to, co mówi Bóg, czułego serca wobec Bożego Słowa, żeby nie przegapić tego, co ważne, żeby nie próbować przeforsowania własnego zdania za wszelką cenę, żeby nie narzucić innym swojego sposobu interpretacji rzeczywistości, bo tak mi się wydaje i ja na pewno mam rację. Warto o tym pamiętać. To wzajemne przygarnianie się jest również otwarciem na inność. Jeden z teologów żyjących w ubiegłym wieku mówił, że wspólnota Kościoła opiera się nie tyle na sympatii, choć sympatia jest bardzo istotna, bardzo ważna, ponieważ sympateo oznacza wspólne odczuwanie, zdolność do wejścia w uczucia, w przestrzeń wewnętrzną drugiego człowieka. Nie po to, by ją niszczyć, ale po to, by uszanować, by spojrzeć również na siebie czyimiś oczami, by mieć otwartość na zrozumienie czyjejś postawy. Ów teolog powiedział, że nie tylko o to chodzi. Równie ważne, a może nawet ważniejsze jest to, by stanąć ze sobą razem, pomimo rozmaitych różnic, i wspólnie wołać do Boga. Wspólnie się modlić, być jedno w modlitwie. A ponieważ modlitwa otwiera na łaskę, wtedy pojawia się również szansa bycia jedno, bycia wspólnotą, bycia Kościołem Jezusa Chrystusa, odkrycia tego, czym jest Kościół i jak bardzo Bogu zależy na Kościele. Stąd dzisiejsze wołanie Jana, zwanego Chrzcicielem, którego świadkami jesteśmy w Ewangelii, nie powinno nas prowadzić do zacierania rąk z radości, że tak, my jesteśmy na drodze nawrócenia, a wielu innych nie i oni na pewno zginą, bo przecież siekiera już jest przyłożona do pnia, ale przeciwnie. To słowo może nas mobilizować, byśmy naprawdę modlili się za siebie nawzajem i byśmy usłyszeli proroka Izajasza, głoszącego setki lat przed Janem Chrzcicielem: wyrównajcie swe drogi przed przyjściem Pana, uporządkujcie swe sprawy, zanim przyjdzie nasz Bóg. Oczywiście Jan jest dzieckiem pierwszego przymierza, ale on pokazuje Żydom, tym, którzy uważali się za lepszych, no bo w końcu są narodem wybranym, że naprawdę mają się z czego nawracać. To zanurzenie w wodzie, którego Jan dokonywał, przez większość Żydów było odczytywane z wielkim zdumieniem, ponieważ takiego aktu dokonywano wobec pogan, którzy chcieli przyjąć judaizm. Żydzi obmywali sobie różne części ciała, czy to ręce, czy głowę, czy nogi, ale nigdy nie zanurzali się cali w wodzie z tą świadomością, że potrzebują oczyszczenia całego swojego życia. To, co robił Jan, było szokujące i dla wielu bardzo kontrowersyjne. A jednak i saduceusze, i faryzeusze przychodzili po to, żeby się opamiętać, żeby wyznać swoje grzechy. Wydaje się, że Jan nie okazywał im wielkiego miłosierdzia. O wy przebrzydłe żmijowe pomioty! Myślicie, że w ten sposób uciekniecie przed nadchodzącym gniewem Boga? Kto wam pokazał tę drogę? Nie myślcie sobie, że wystarczy, że się ochrzcicie. Nic to wam nie pomoże, jeśli nie wydacie owocu prawdziwego opamiętania i przemiany myślenia. Nie uważajcie się za dziedzictwo Abrahama. Zapewniam was, że Bóg prędzej z tych kamieni wzbudzi potomstwo Abrahamowi, niż się doczeka przemiany waszych serc. No, mocne słowa. Czy prawdziwe? Kilka lat później i faryzeusze, i saduceusze będą wspólnie głosować za śmiercią Jezusa. Czy to byli ci sami ludzie, którzy stawali nad Jordanem, by przyjąć chrzest Janowy? Nie wiemy. Ale to słowo również przychodzi dziś do nas po to, żeby nam pokazać drogę. Drogę prawdziwego opamiętania i przemiany myślenia. Bo idzie ten, który jest znacznie potężniejszy od Jana. Ten, który odwróci wszystko. Ten, który naprawdę umrze za nasze grzechy. I dlatego, jak mówią ojcowie Kościoła, żłób, w którym narodził się Jezus i grób, w którym spoczywało ciało Jezusa, to właściwie jedno i to samo miejsce. To miejsce, w którym Bóg czeka na grzesznika, po to, żeby go wyrwać ze śmierci, żeby dać mu prawdziwe życie, nowe życie. Adwent to czas nieprawdopodobnej nadziei. To tygodnie tęsknoty. To momenty, które możemy wykorzystać, by kochać i odkrywać miłość Boga i człowieka. Życzę wam, siostry i bracia, takiego Adwentu. Amen.